Gościem Radia Z jest dzisiaj Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości i też sztab wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie rzeczniku.
Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
No to ja zadam chyba pytanie tak jak Konfederacja. Dlaczego prezydent chce zapisać w Konstytucji zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe?
Ten temat co i rusz pojawia się w debacie publicznej, nie tylko przecież w czasie kampanijnym. Są spory.
No nie ma takiej możliwości prawnej przecież.
Ale może być faktyczna, pani redaktor. No, są faktycznie osoby, które mogą być w pożyciu jako para jednopłciowa i nikt z tego powodu problemu nie ma, ale jeśli chodzi o kwestię adopcji dzieci, no tutaj pan prezydent stawia zdecydowaną granicę.
I w związku a mają państwo jakieś informacje takie, że były jakieś takie wnioski, nie wiem, masowo składane w sprawie adopcji dziecka przez parę homoseksualną, jednopłciową?
Czy masowo, to nie wiem, ale tutaj nie jest nie w masowości jest kwestia, tylko też, żeby pewne rzeczy po prostu przeciąć raz na zawsze, żeby po później, panie redaktor, no, chociażby ta kampania, tematy się pojawiają w opinii publicznej.
No tak, ale te politycy tematy jak na razie, panie rzeczniku, na razie, no tak, ale jak na razie mam wrażenie, że to państwo te tematy na agendę kampanii wyborczej wykładają.
No więc właśnie, do tego zmierzałem, bo na przykład prezydent podpisuje kartę rodziny i z niewiadomych przyczyn przypuszcza się na niego atak ze strony rzekomej konieczności obrony osób LGBT. Teraz mamy taki temat i za chwilę ktoś wykorzysta to do ataku na tę czy inną partię polityczną. Zamknijmy ten temat, uregulujmy go i ruszajmy do przodu.
A w jaki sposób państwo chcą go uregulować? No bo pan chyba wie i gdyby pan przypomniał może naszym słuchaczom, jaka jest potrzebna większość, żeby zmiany w Konstytucji wprowadzić.
No oczywiście sama większość Prawa i Sprawiedliwości tutaj nie wystarczy, ale liczymy na to, no zwłaszcza jeżeli zadeklarował to Rafał Trzaskowski, że takie jest stanowisko większości partii. Liczymy, że owa większość partii również w ten sposób zagłosuje.
No ale nie mogą państwo liczyć na pewno na głosy Konfederacji, bo to przecież pan słyszał w wiadomościach nawet. Jakub Kolesza, przedstawiciel Konfederacji, mówi, że to cyniczna zagrywka polityczna. W tej chwili nie ma takiego tematu, nie ma takiej potrzeby, nie ma powodu, żeby o tym rozmawiać, a tym bardziej, żeby ten temat zapisywać, czy taki wątek zapisywać w Konstytucji.
W kategoriach zagrywki politycznej raczej bym postrzegał słowa pana posła Kuleszy. Rozumiem, że Konfederacja stara się tutaj jeszcze z uwagi na to, że kontrkandydaci, również publicyści mówią o tym, że głosy Krzysztofa Bosaka będą istotne, że Konfederacja stara się tutaj jakieś zyski polityczne osiągać i trudno ich za to winić, no ale nie sądzę, żeby kiedy przyjdzie do głosowania, mieli z tym jakikolwiek problem.
Jest to chyba jednak mało prawdopodobne, żeby ta poprawka do Konstytucji przeszła przez Sejm oraz przez Senat. Dlaczego państwo sięgają, pytam pana jako członka sztabu, po kwestie światopoglądowe? To są tematy, których rzeczywiście teraz myślą Polacy, a nie takie tematy jak poradzić sobie z problemem utraty pracy czy z nie najlepszą kondycją finansową?
W kampanii obecne są, zresztą nie tylko w kampanii, poza kampanią również, po prostu w debacie publicznej są obecne są najróżniejsze tematy. Kampania może po prostu jak w soczewce skupia niektóre z nich i one wybrzmiewają znacznie mocniej. Nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że skupiamy się na tematach światopoglądowych. Owszem, one się pojawiają, są czasami wywoływane w jakiś sposób. Przypomnę, karta rodziny w większości swojej zdecydowanej odnosiła się do wsparcia rodzin. Tam o ochronie dzieci przed ideologizacją był tylko jeden punkt, ale została ona wykorzystana przez na przykład Roberta Biedronia trochę do tego, żeby budować.
No tak, ale państwo i prezydent poszli też o krok dalej, właśnie cały czas idąc tą drogą. Prezydent chce zmian w prawie oświatowym po to, żeby też chronić dzieci, jak sam mówi, przed ideologizacją. A tak się okazuje, jak mówią dyrektorzy i nauczyciele szkół, że te propozycje zapisów już tak naprawdę widnieją. Ja mam na myśli oczywiście to, żeby dyrektor szkoły i rodzice musieli mogli wyrazić zgodę na to, aby jakakolwiek organizacja pozaszkolna mogła prowadzić zajęcia w szkole. No te zapisy już są. Artykuł 86 prawa oświatowego, mówią dyrektorzy, więc po co?
Pani redaktor, wszystkie te propozycje, które pan prezydent składa, no mają na celu przede wszystkim ochronę tych najsłabszych, ochronę dzieci.
Ale już
dzieci.
Są
ale
te jeszcze zapisy, wrócę, więc ale po co, panie rzeczniku?
Proszę pozwolić, że jeszcze wrócę do poprzedniego, pani redaktor, pytania, bo nie zdążyłem na nie odpowiedzieć. Bo oczywiście kwestie światopoglądowe pojawiają się w kampanii, pojawiają się w debacie publicznej, ale nie są jedynymi. No, przypomnę, oczywiście trudno to postrzegać w kategoriach kampanii wyborczej prezydenckiej, bo są to po prostu konieczne działania, żeby pomagać tym pokrzywdzonym przez sytuację związaną z koronawirusem. No więc poszczególne tarcze antykryzysowe, tarcza finansowa, propozycja pana prezydenta tutaj jako prezydenta urzędującego, dodatku solidarnościowego, przecież 1400 zł dla tych, którzy stracili pracę z powodu koronawirusa, podwyżka zasiłku dla bezrobotnych i tak dalej, i tak dalej. Cała masa działań. Plan Dudy, który pan prezydent przedstawia, plan wychodzenia z kryzysu dzięki inwestycjom, no to są przecież wszystko tematy zgoła nie ideologiczne. No po prostu.
No tak, ale jednak na pierwszą, ale pan wie, pan dobrze wie, bo jest pan sztabowcem nie od dzisiaj i pan dobrze wie, że kwestie ideologiczne są jednak na pierwszym planie. Mimo wszystko, bo kiedy słucha się wypowiedzi prezydenta na każdym jednym wiecu, za każdym razem wybijane są te właśnie sprawy. Czy to nie jest też tak trochę, że to jest odwrócenie uwagi od tego problemu, z którym musi się mierzyć teraz prezydent? Chodzi mi oczywiście o to częściowe ułaskawienie osoby, która została skazana za pedofilię?
A czy to nie jest też tak trochę, że jednak niektórzy komentatorzy, dziennikarze starają się wybijać te kwestie na plan pierwszy, bo ja słucham wielu wystąpień pana prezydenta i słyszę również kwestie przekopu Mierzei Wiślanej, słyszę o programie walki z wykluczeniem komunikacyjnym, o budowie 200 przystanków kolejowych w całej Polsce, słyszę o sprawach, które dotyczą codziennego życia każdego
Polaka. No tak, ale dobrze
byłoby,
panie rzeczniku, żeby prezydent w tej kwestii, którą przed chwileczką poruszyliśmy, wyszedł jasno na przykład na spotkanie z dziennikarzami i na wszystkie wątpliwości dotyczące tej sprawy ułaskawienia odpowiedział po prostu.
Pani redaktor, w tej sprawie nie ma wątpliwości i ona jest wykorzystywana w tym momencie niestety przez naszych konkurentów politycznych, czy to po stronie politycznej, czy po stronie innych zawodów, do atakowania pana prezydenta i do próby storpedowania kampanii. Wszystkie informacje najpierw pan minister Paweł Mucha, wiceszef kancelarii, przedstawił, a później no, było to ze szkodą dla ofiar, ale no, pewnie było to nie do uniknięcia w demokracji medialnej. Media przecież ujawniły i akt oskarżenia, i wniosek o ułaskawienie pisany przez ofiarę również.
Także i wyrok, i treść wyroku.
Oczywiście.
Dobrze by było, gdyby jednak prezydent na te wszystkie pytania sam odpowiedział, dlaczego taką decyzję podjął, a nie inną. Radosław Fogiel zostaje...
Ale pan prezydent wielokrotnie o tym mówił. No, podjął taką decyzję na zgodną prośbę ofiar tej osoby, które twierdziły, że doszło do wybaczenia i sama dzisiaj pełnoletnia osoba, która była pokrzywdzoną, która była ofiarą między innymi o to wnioskowała.
No tak, ale można było może tej rodzinie inaczej pomóc. Stawiamy na razie trzy kropki. Wrócimy do tego tematu za moment. Radosław Fogiel zostaje z nami. Ciąg dalszy naszej rozmowy będzie na Radio ZPL, naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. To wróćmy do tego tematu, bo też poznaliśmy dzięki pracy dziennikarzy innych redakcji, jaki był wniosek tej rodziny i prośba do prezydenta. No i tam pojawia się przede wszystkim wątek kłopotów finansowych. Czy to nie można było, czy kancelaria, czy też państwo nie powinno było zamiast podejmować decyzję o ułaskawieniu przez prezydenta, czy użycia prawa łaski, w jakiś sposób pomóc finansowo, psychologicznie?
Przede wszystkim tutaj podkreślajmy jedną rzecz, że ten skazany za swój czyn odsiedział pełną karę.
Ale tego nikt nie neguje.
Łaski, Nie, pani redaktor, no ja słyszałem już wiele zarzutów.
No tak, ale, zadałam pani rzeczniku bardzo precyzyjne pytanie. Powiedziałam, że częściowe ułaskawienie od zakazu zbliżania się do rodziny.
Już do tego docieram, no ale chcę, żeby to wybrzmiało, bo niestety no ta sprawa jest wykorzystywana do grania nieopolitycznie, mimo że rodzina apeluje o to, żeby zostawić ich w spokoju. I chciałbym, żeby to wybrzmiało, że karę bezwzględnego więzienia ten winny odbył. I tego nie dotyczyło ułaskawienie przez prezydenta. Dotyczyło
tak,
wyłącznie zdjęcia zakazu. Pani redaktor to wie, ja to wiem, ale być może nie wszyscy nasi słuchacze mieli tyle czasu w tym tygodniu, żeby zapoznawać się dogłębnie ze sprawą, więc chciałbym, żeby to po prostu jasno wybrzmiało. Pan prezydent dostał do kancelarii wniosek o ułaskawienie i ten wniosek rozpatrywał. No, nie mógł zamienić wniosku o ułaskawienie na wniosek o zasiłek socjalny.
Nie, no, nie miał mógł odrzucić prawo łaski, uruchomić pomoc dla rodziny. Przecież taką możliwość ma.
Pani redaktor, no pomocą rodzinie w ramach ośrodków pomocy rodzinie zajmują się samorządy. To jest rola samorządu, tam gdzie ci państwo mieszkają, ale szerzej, no bo pani redaktor pyta o ułaskawienie, dlaczego taka decyzja. No, proszę mi wierzyć, ja nie prowadzę tych spraw, więc oczywiście nie mam tak głębokiej wiedzy, ale same statystyki pokazują, że akurat jeśli chodzi o pana prezydenta Andrzeja Dudę, te sprawy są prowadzone z nadzwyczajną starannością. Pan prezydent do tej pory ułaskawił przez 5 lat swojej kadencji niespełna 100 osób, 94,
jeśli mnie pamięć
nie myli. Pozostali prezydenci, dotychczasowi prezydenci, ułaskawiali po kilkaset, a prezydent Wałęsa i prezydent Kwaśniewski ułaskawiali nawet po kilka tysięcy
oczywiście
osób. Oczywiście
i to pokazuje,
że to nie jest typowa maszynka, tylko że nad każdą sprawą jest naprawdę przeprowadzona drobiazgowa analiza.
Tak, i oczywiście trzeba przyznać, że każdy z prezydentów przy tych ułaskawieniach, no pojawiały się różne wątpliwości, zarówno jeśli chodzi o ułaskawienia prezydenta Lecha Wałęsy, jak i Aleksandra Kwaśniewskiego, no jak zresztą na początku kadencji Andrzeja Dudy, pamiętam o dwóch słynnych ułaskawieniach, ale zostawmy ten temat, choć ten temat pewnie będzie wracał w kampanii, jak rozumiem też z pana tłumaczenia, jest to pewien kłopot dla sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, a chciałabym zapytać się, no właśnie, to o czym mówi premier Mateusz Morawiecki, który wychodzi na spotkanie z mieszkańcami jednego z miast i mówi, że właściwie epidemii już nie ma, epidemia jest w odwrocie. Przeczą temu liczby zachorowań, liczby osób, które zmarły. Mówią o tym też lekarze.
Ostatnim zdaniem, ta kwestia nie jest de facto problemem dla sztabu wyborczego pana prezydenta, bo my wiemy, że tutaj została zachowana najwyższa staranność i nie doszło do niczego niewłaściwego. Powiedziałbym, że ta sprawa jest problemem moralnym, a w zasadzie powinna być problemem moralnym dla tych, którzy starają się wykorzystywać do nieczystej gry politycznej. I jeszcze raz mogę przytoczyć apel rodziny, która prosi, żeby zostawić tę sprawę w spokoju. Rodziny, przypomnę, która była równocześnie ofiarami w tej sprawie.
Przede wszystkim.
Jeśli chodzi o słowa pana premiera Morawieckiego, no tu przede wszystkim są dwie kwestie. Jedna jest taka, że jednak te liczby zakażonych spadają na przykład.
No wczoraj 314. Ja nie wiem, czy to jest taki spadek.
No jeszcze dwa tygodnie temu 500-600.
No tak, no to teraz moje pytanie.
W moim przekonaniu to jednak spadek.
No dobrze, skoro jest spadek, to czy ja coś pominęłam i przeoczyłam, bo cały czas jesteśmy w stanie epidemii. Ten stan epidemii w Polsce nie został zdjęty. No to na jakiej podstawie premier mówi, że epidemia jest w odwrocie i zachęca starsze osoby, które są narażone najbardziej do tłumnego głosowania i pójścia na wybory do lokali wyborczych?
Panie redaktor, no jesteśmy w stanie epidemii, przecież nikt nie twierdził, że ta sytuacja z dnia na dzień się skończy.
No, ale podobno już jest lepiej, to dlaczego ten stan epidemii nie został zdjęty?
Już mówię, no, jest lepiej, bo w tym momencie na przykład mamy spadek zachorowań, ale oczywiście no, tutaj trzeba patrzeć długofalowo i wtedy można podejmować tego typu decyzje. No, niestety, ta choroba, to mówi wielu lekarzy, wielu specjalistów, koronawirus zostanie z nami prawdopodobnie na długo. Oby nie.
Ale no dobrze, ale
tak
czy można, na jakiej podstawie premier mówi o tym, że jest to choroba taka jak każda inna? No chyba ale jednak redaktor, nie.
Pani redaktor, ale ja zaraz odpowiem na pani pytanie, no chciałbym tylko po prostu w jakiś sposób nakreślić kontekst. Proszę mi wierzyć, nie ucieknę od odpowiedzi.
Mam nadzieję.
Więc po pierwsze, ten wirus jest i prawdopodobnie będzie. W tym momencie mamy do czynienia ze spadkiem zachorowań, ale oczywiście w każdej chwili sytuacja może się odmienić. Ale musimy też brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz. No, sytuacja ogólnospołeczna, sytuacja naszej, stan naszej wiedzy, stan naszego przygotowania jest dzisiaj dużo lepszy niż był w lutym czy w marcu. Jakby zarządzanie tą epidemią jest dużo inne i na tej podstawie pan premier może mówić, no, że choroba się cofa, że
no tak, ale dużo czy rozsądnym jest, ale czy rozsądnym jest tylko na potrzeby, jak pan dobrze wie i tego ukrywać się nie da, na potrzeby kampanii zachęcenia wyborców Prawa i Sprawiedliwości, zachęcanie starszych osób, które są często schorowane, które mają tak zwane choroby współistniejące, o których zawsze mówił minister Szumowski. Zachęcanie do tego, żeby tłumnie szły głosować, stać w kolejkach przed lokalami wyborczymi. Ja rozumiem, że teraz będzie prawo, że starsza osoba będzie mogła wejść do lokalu wyborczego, no ale jednak zanim wejdzie, no to gdzieś w tłumie być może będzie musiała poczekać. To nie jest chyba najlepszy pomysł. Zachęcanie do tego każdy być może zrobi tak, jak będzie uważał, ale takie gremialne zachęcanie, no to może jest narażanie zdrowia tych osób.
Być może by tak było, gdyby nie fakt, że założenie, które pani redaktor zawarła w swoim pytaniu, jest nieprawdziwe. Nie ma tu żadnej kwestii związanej z kampanią wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że organy państwa robią to przed wszystkimi wyborami, apelują o udział w wyborach.
No przecież członkowie sztabu Andrzeja Dudy mówią wprost, że z tych wyliczeń po pierwszej turze wynika, że te osoby starsze właśnie często rezygnowały z udziału w wyborach, a to są potencjalni wyborcy Andrzeja Dudy. No tutaj nikt od państwa się z tym nie kryje. Dlaczego pan zaprzecza?
Pani redaktor, to są, przepraszam, no ale to są też potencjalni wyborcy Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego pani odbiera osobom, które przekroczyły jakiś wiek, prawo wyboru kandydata?
Ale w ogóle nie odbieram,
nie absolutnie. No to nie, no to nie decydujmy za te osoby, na kogo one będą głosować. No, a apele profrekwencyjne nie są niczym nadzwyczajnym. A ja przypomnę, bo niestety no, ciągle musimy wracać do przeszłości. Była przecież propozycja przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w sposób absolutnie najbezpieczniejszy, no, została storpedowana przez dzisiejszą opozycję. Dzisiaj możemy głosować z zachowaniem najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa. Jest również głosowanie korespondencyjne. W lokalach są płyny do dezynfekcji, wszyscy są zobowiązani nosić maseczki. Powiem szczerze, i to jest doświadczenie moje, ale też wielu osób, z którymi rozmawiam, takie doświadczenie codzienności. Naprawdę w tym momencie wyjście do lokalu wyborczego jest dużo bezpieczniejsze niż wyjście do lokalnego marketu na zakupy, bo do lokalu wyborczego jest wpuszczanych po kilka osób. W tym wypadku osób starszych, jak sama pani redaktor słusznie powiedziała, będą wpuszczane bez kolejki, czyli ta kwestia stania w kolejce zostanie wyeliminowana. I naprawdę ja z dużo większą liczbą osób stykam się, kiedy idę kupić mleko do sklepu koło domu, niż kiedy idę głosować. No ale oczywiście, no moglibyśmy czekać do kompletnego wygaszenia epidemii z głosowaniem, no tylko, że nikt nie wie, czy to będzie za rok, za dwa, za pięć. No,
to prawda, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć.
Wyborów tak w nieskończoność, no jednak nie byłoby wskazane.
A czy pan wie, kiedy odbędzie się, to wybiegnijmy w przyszłość, przyszły tydzień może, kiedy odbędzie się posiedzenie Sejmu? Bo chyba trzeba zająć się bonem turystycznym, który wrócił do Sejmu z Senatu. Czy państwo poprą te pomysły senackie, aby ten bon należał się także emerytom i rencistom?
Czekamy na informacje od pani marszałek, na kiedy Konwent Seniorów postanowi zwołać posiedzenie Sejmu. No i będziemy się tym propozycjom przyglądać.
Ona będzie jeszcze przed drugą turą wyborów?
Proszę wybaczyć, no, ja jestem tylko skromnym posłem, dostaję maila z posiedzeniem, ale to nie partia zwołuje posiedzenie Sejmu. Ja dostaję maila z terminem i karnie się stawiam albo się loguję do systemu. Nie decyduję o tym, kiedy będzie posiedzenie Sejmu, więc jesteśmy gotowi, a zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijać.
Ale czy są gotowi Państwo jako Zjednoczona Prawica poprzeć te poprawki Senatu?
Musimy się dokładnie przyjrzeć. Musimy się dokładnie przyjrzeć, czy one mają, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi, bo często było tak, że tego typu poprawki Senatu wrzucane pod publiczkę, wrzucane w zasadzie po to, żeby w swoim przekonaniu utrudnić życie Zjednoczonej Prawicy, były wadliwe. Komisja Finansów Publicznych wskazywała na przykład brak źródła finansowania i tak dalej, więc to jest zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. No musimy się z tym porządnie zapoznać.
Chciałam zapytać, czy prezydent stanie do takiej prawdziwej debaty jeszcze przed, no za tydzień są wybory, więc zostało 5 dni, w tych ostatnich dniach kampanii, takiej prawdziwej, z prawdziwymi pytaniami od dziennikarzy, od słuchaczy, od widzów, od czytelników?
Pani redaktor, to jest pytanie tak naprawdę, czy prezydent zostanie zaproszony na taką debatę. Pan prezydent powiedział i powtarzał to wielokrotnie,
już kilka że...
Ale jeśli mogę dokończyć. Pan prezydent powiedział wielokrotnie, że z przyjemnością weźmie udział w debacie w możliwie najszerszej formule organizowanej przez główne ogólnopolskie telewizje, jest ich 3, takiej, która będzie dostępna dla największej liczby widzów. No i w tym momencie tak naprawdę to my czekamy na decyzję tych 3 telewizji, czy one taką debatę zorganizują, a równocześnie jest w przestrzeni publicznej propozycja debaty, gdzie pytania byłyby tylko od wyborców, nie od dziennikarzy, nie od publicystów, nie od polityków. Pytania byłyby tylko od wyborców, mieszkańców miejscowości Końskie.
Czyli ta jutrzejsza, mówi pan, ona się odbędzie, tak? A z kim będzie debatował Andrzej Duda? No bo chyba nie z Rafałem Trzaskowskim, przynajmniej na teraz to wygląda na to, że Rafał Trzaskowski w niej nie weźmie udziału.
Panie redaktor, nie mnie decydować o tym, w czym będzie brał udział Rafał Trzaskowski. No zobaczymy, jak się sytuacja potoczy.
Ale czy rozumiem, że prezydent tak czy inaczej w Końskich jutro będzie?
No, tak, takie byłyby plany, no, aczkolwiek oczywiście, jeżeli sytuacja się w jakiś sposób zmieni, jeżeli zaświeci się światełko w tunelu w kwestii tej debaty 3, to oczywiście możemy brać to pod uwagę, no bo tu jest kwestia taka. No, poza niewątpliwą wartością debat, no jest jeszcze kwestia po prostu codziennej kampanii. Trudno, żeby przez ostatni tydzień pan prezydent na przykład codziennie debatował pod różnymi sztandarami stacji telewizyjnych. No tutaj też chodzi o czysto logistyczno-techniczne kwestie. No, ten apel o debatę 3 był już jakiś czas temu. No jak na razie nie słyszymy odzewu. Mieliśmy jakąś propozycję quasi-debaty ze strony jednej z telewizji, którą złośliwi nazywają przedłużeniem sztabu Rafała Trzaskowskiego.
No tak, ale poza tą telewizją, o której pan mówi, były tam przecież jeszcze 2 portale, przy czym no, jeden z nich, no to chyba trudno
oczywiście
nazwać.
Oczywiście, ale z całą sympatią dla wszelkich portali, no jednak rolę dominującą tam prowadziła telewizja. Poza tym ta debata była wrzucona trochę na ostatnią chwilę, bez jakiejkolwiek elastyczności co do terminu, a z drugiej strony mamy Rafała Trzaskowskiego, który, no nie wiem, z czego to wynika, czy z tego, że czuje się niezbyt pewnie, bo jest kandydatem Platformy, który uzyskał najgorszy w historii wynik w pierwszej turze wyborów, czy o co chodzi. Rafała Trzaskowskiego, który odmawia stanięcia w szranki nie tak naprawdę z Andrzejem Dudą, tylko ze zwykłymi Polakami, z mieszkańcami Końskich, którzy chcą mu zadawać pytania obu politykom. Tu Rafał Trzaskowski niestety nie wykazuje się odwagą.
No bo już tłumaczy, że stanął raz do jednej debaty organizowanej przez państwową telewizję.
To w tej sytuacji, pani redaktor, pan prezydent Andrzej Duda stanął do 2 debat organizowanych przez te media publiczne, dlatego, że Platforma wystawia sobie kolejnych kandydatów. No to nie wiem, to mamy czekać, żeby teraz się zaczną głosy Borysa Budki, że oni by chcieli jeszcze raz, po raz trzeci zmienić kandydata. kandydata, bo ten się nie sprawdza.
Ale pan jest złośliwy, bo chyba się jednak sprawdza, patrząc na sondaże i, a co ważniejsze, przepływ elektoratów. No to chyba Andrzej Duda ma się czego obawiać, bo pan dobrze wie, bo państwo na pewno w sztabie śledzą doskonale wszelkiego rodzaju i sondaże, i przepływy elektoratów właśnie, że tak naprawdę i Rafał Trzaskowski, i prezydent Andrzej Duda idą łeb w łeb. Więc nie można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski sobie kiepsko radzi chyba.
To pytanie, z czego wynikają te działania, bo można by było sądzić, że jest to lęk kandydata, lęk jego sztabu. No być może mają jakieś wewnętrzne badania, które pokazują, że Rafał Trzaskowski jednak nie jest tak wspaniałym kandydatem, jak chciałoby się go przedstawić. Może nie wiem, zachowania członków jego sztabu, chuligaństwo polityczne posła Nitrasa, może to ludzi odstręcza, trudno mi powiedzieć. My oczywiście zawsze podchodzimy i podchodziliśmy z głębokim szacunkiem do decyzji wyborców i z głęboką pokorą. My oczywiście wiemy, że to jest walka, wiemy, że to jest jeszcze wszystko przed nami i absolutnie nie uważamy tych wyborów za rozstrzygnięte ani w jedną, ani w drugą stronę. Będziemy cały jeszcze tydzień do piątku, do północy przekonywać, apelować do Polaków o poparcie Andrzeja Dudy, przekonywać naszych zwolenników, żeby koniecznie szli do urn wyborczych i w niedzielę się to rozstrzygnie.
A czy w tym będzie prezydentowi pomagał premier Mateusz Morawiecki oraz cały jego rząd? I stąd moje pytanie jest takie, czy premier i członkowie rządu są na urlopie? Ponieważ posiedzeń rządu nie ma. A właściwie można spojrzeć codziennie, większość ministrów, przynajmniej tych bardziej znaczących, jeśli można tak powiedzieć, choć to chyba nieładnie. No niemniej jednak większość ministrów tak naprawdę zamiast pracować, jeździ po kraju i namawia do głosowania na kandydata Andrzeja Dudę.
Urlopy członków rządu to są pytania do dyrektorów generalnych ministerstw, w których oni pełnią funkcje ministerialne. Trudno mi na to odpowiedzieć. Z drugiej strony nie uważam, żeby było coś nagannego w tym, że członkowie rządu, premier są blisko ludzi i się z nimi spotykają.
Agitując na rzecz jednego kandydata, prezydenta Andrzeja Dudy. A mają państwo pretensje, ponieważ są bardzo głośne, że tak powiem, protesty ze strony Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w stosunku do samorządowców, na przykład w stosunku do Urzędu Miasta Łodzi, że się zaangażował w kampanię Rafała Trzaskowskiego. A kiedy spojrzeć na rozpiskę zadań i planów premiera Mateusza Morawieckiego, to na razie widzę głównie te spotkania kampanijne.
Owszem, na przykład w sobotę, w dzień wolny od pracy, więc no, trudno robić zarzut panu premierowi.
Przecież w tygodniu premier także spotyka się z mieszkańcami, agituje na rzecz prezydenta Andrzeja Dudy.
Ale premier Morawiecki zawsze spotykał się z mieszkańcami, zawsze miał wyjazdy, to się specjalnie nie zmieniło. Rzeczywiście bardzo intensywnie pracuje nad wsparciem pana prezydenta Dudy. W weekend miał chyba 12 spotkań wczoraj, jeżeli mnie pamięć nie myli. Rzeczywiście jest to imponujące.
No i trudno oczekiwać,
żeby się członkowie Prawa i Sprawiedliwości, nawet pełniący wysokie funkcje państwowe, nie angażowali w te wybory. Tak samo angażują się posłowie, tak samo angażują się europosłowie i radni. Ale używając przykładu, który pani redaktor przywołała, proszę mi wskazać taki wpis na profilu facebookowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jaki pojawił się na profilu facebookowym miasta Łodzi.
No to tak, jest ale nie można porównywać Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Urzędu Miasta Łodzi chyba, prawda?
No w kwestii formalnej, w kwestii tego, że i jedna i druga instytucja powinna prowadzić swoje media społecznościowe w sposób apolityczny i nie wspierający żadnych z kandydatów, chyba można. No i Kancelaria Premiera zachowuje tę zasadę, a Urząd Miasta Łodzi jej nie zachowuje i zaprasza na transmisję z wydarzeń kampanijnych Rafała Trzaskowskiego. Pani prezydent Hanna Zdanowska może sobie w weekend odbywać spotkania, gdzie przekonuje do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Nikt jej z tego powodu zarzutów czynić nie będzie. No ale jeżeli używa instytucji samorządowej do tego, żeby lobbować, agitować za jednym z kandydatów, to jest to głęboko nie w porządku. No, przykładajmy jednakową miarę do wszystkiego.
Panie rzeczniku, podobają się panu te słowa, które padają ostatnio w kampanii, także z ust premiera Mateusza Morawieckiego, który nazywa konkurenta politycznego Andrzeja Dudy leniem, nieudacznikiem. Prezydent mówi o złodziejstwie, dziadostwie, napychaniu kieszeni warszawce. to rzeczywiście tak powinno wyglądać?
Pani redaktor, no wszystko jest kwestią tego, o czym tak naprawdę. Nie sądzę, żeby ktokolwiek mówił o złodziejstwie w kontekście indywidualnym pana Rafała Trzaskowskiego.
Nie, mówię o złodziejstwie poprzedniego rządu.
No, jeśli wypływało z Polski kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset miliardów złotych, ponieważ ktoś przymykał oko albo nie był w stanie dopilnować, żeby karuzele VAT-owskie się nie kręciły, no to można mówić o ogromnej skali złodziejstwa.
Tak, ale ja pytam, ale państwo oczywiście pamiętają, że doradzał poprzedniemu rządowi także obecny premier Mateusz Morawiecki, ale ja pytam o język.
No więc być może doświadczenia, które wyniósł z tamtego okresu, jak najbardziej upoważniają go do tego typu konstatacji. Jeżeli ktoś w szczycie koronawirusa w Warszawie idzie na L4 i jego rzeczniczka mówi, że to wynika z przepracowania, z przemęczenia, przepraszam, to no być może słowa o lenistwie są na miejscu. No,
a nie będziemy przytaczać niektórych słów też, które mówił swego czasu premier Mateusz Morawiecki, podsłuchany tam i ówdzie. Pytam jeszcze raz o język. Czy rzeczywiście teraz, ja rozumiem, że jest gorący czas i sztab Andrzeja Dudy i sztab Rafała Trzaskowskiego, państwo walczą i walczyć będą przez te kolejne 5 dni o wygraną, ale pytanie moje jest takie, czy nie doprowadza to do jeszcze większych podziałów, agresji? Pan jako osoba, która doskonale porusza się w internecie, w mediach społecznościowych, widzi pan niektóre filmiki, nagrania, to co dzieje się w internecie. No to chyba jest przerażające jednak.
Pani redaktor, może zanim będziemy rozmawiać o języku, który w moim przekonaniu, te przykłady, które pani redaktor przywołała, są określeniami dosadnymi, ale w żaden sposób nie wychodzą poza ramy cywilizowanej dyskusji, to może najpierw porozmawialibyśmy o tym, co w moim przekonaniu dużo bardziej psuje debatę publiczną. Na przykład, kiedy członkowie sztabu Rafała Trzaskowskiego fizycznie atakują zwolenników prezydenta Dudy. Robi to pan poseł Nitras. Wczoraj mieliśmy kolejny film, kiedy wyrwał coś jakiemuś starszemu mężczyźnie na wiecu, otoczony rosłymi, byczkowatymi ochroniarzami. Czuje się bezkarny. 2 czy 3 dni wcześniej zaatakował fizycznie pana posła Sebastiana Kaletę, który wykonywał mandat poselski, który był w trakcie kontroli poselskiej.
No tak, w trakcie konferencji Rafała Trzaskowskiego, 2 ministrów, to tak, to rzeczywiście tak. Tak. Wiem, o czym pan mówi, ale
pani
pytam oczywiście tylko,
to
że...
Nie demoluje, i czy to nie demoluje
tylko, że ja
życia
pytam,
publicznego?
Tylko ja pytam, no właśnie mówię o tych emocjach, bo to jest wina państwa, ale mówię ogólnie, czyli polityków, prawda, że te emocje są rozbudzone, częściowa wina, są rozbudzone aż do takiego poziomu. Ale pytanie moje jest no właśnie takie, czy nie powinno się raczej tonować, czy to już teraz nie ma szans na tonowanie, a będzie wręcz przeciwnie, odwrotnie?
Jestem przyzwyczajony do tego, że zdecydowana większość złych zjawisk jest winą polityków, bierzemy to na klatę zawsze, ale mimo wszystko wolałbym, żebyśmy byli nieco bardziej drobiazgowi w tym rozróżnieniu. To znaczy, czym innym jest wiecowy język, który nikogo nie rani, a czym innym jest zachowanie polityków, członków sztabu Rafała Trzaskowskiego. Przypomnę, Rafała Trzaskowskiego, którego małżonka włączyła się w kampanię i apeluje o zaprzestanie hejtu. To ja bym bardzo zaapelował, żeby pan poseł Nitras, żeby inni sztabowcy pana Rafała Trzaskowskiego, żeby ci wszyscy, którzy na przykład niszczą banery w całej Polsce pana prezydenta Dudy, te osoby, które pomazały w okręgu słupskim mieszkanie i samochód działacza PiS tylko
no to
dlatego,
też,
że to
też PiS. Drugą stronę, jak rozumiem, to są też sprawy, bardzo, którymi się zajmie prokuratura i policja.
Bardzo bym chciał, żeby te wszystkie osoby posłuchały apelu pani Małgorzaty Trzaskowskiej. Może, nie wiem, pani Małgorzata Trzaskowska powinna poprosić męża, żeby zaprosił do domu pana Nitrasa. Ona mu wytłumaczy, co on robi nie tak, bo może to wynika z jakiegoś braku, nie wiem, kompetencji poznawczych, społecznych pana posła. Ja nie chcę być dla niego okrutny i mówić, że to jest zły człowiek, który po prostu lubi sobie zaatakować kogoś słabszego, wsparty siłą swojej medialności, wsparty siłą immunitetu. Może on nie rozumie po prostu, że to, co robi, jest
Ale tą sprawą zajmie się prokuratura. A skoro pan wspomniał o pani Małgorzacie Trzaskowskiej, to pierwsza dama też zaangażuje się w kampanię prezydenta, czy nie? Na tej ostatniej prostej?
Pani Agata Kornhauser-Duda angażuje się w kampanię na tyle, na ile uważa to za stosowne. Była w Łowiczu, wszyscy widzieliśmy te nagrania z wieczoru wyborczego, ale pierwsza dama przyjęła taki model funkcjonowania w życiu politycznym, w życiu społecznym, który ja szanuję i myślę, że nawet podziwiam. Jest osobą niezwykle czynną i aktywną, była taka przez ostatnie 5 lat, ale równocześnie jest osobą, która stroni od nagłówków, stroni od światła kamer, zrobiła wiele dobrego, wiele akcji charytatywnych, o których po prostu nie informowała i wydaje mi się, że w porównaniu z innymi pierwszymi damami, czy nawet mieliśmy takie kandydatki, mamy kandydatki na pierwszą damę, które zachowują się w sposób bardzo ofensywny, sugerowała jedna z nich, że będzie mówić mężowi, co ma robić, kiedy zostanie prezydentem, to powiem, że ja z dużym szacunkiem patrzę na panią Agatę Kornhauser-Dudę i naprawdę doceniam ten model funkcjonowania w niełatwej roli pierwszej damy, który ona przyjęła.
I na koniec chciałabym jeszcze o jedną rzecz zapytać, to jaki jest plan dla prezydenta na te ostatnie 5 dni przed ciszą wyborczą? Gdzie finał kampanii, gdzie wieczór wyborczy?
Plan, no oczywiście mogę go zdradzić tylko w bardzo ogólnych założeniach, bo jednak te wszystkie porównania kampanii wyborczej do działań wojennych nie wzięły się znikąd i zdradzanie konkurentom swoich planów byłoby niewłaściwe, więc zasadniczy plan jest taki. Być z Polakami, przekonywać ich, zdobyć więcej głosów niż przeciwnik, wygrać wybory w niedzielę. A o wszystkich innych rzeczach będziemy informować na bieżąco.
Okej, czyli będzie zaskoczenie, rozumiem, na koniec.
Mamy nadzieję, że przede wszystkim będzie to spełnienie naszych marzeń i ukoronowanie naszej długiej pracy. Na to liczymy i w tym kierunku wszystko robimy, żeby tak się stało.
Stawiamy kropkę na dzisiaj. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości i członek sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Miłej niedzieli.
Dziękuję serdecznie, wzajemnie.